Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomości. Dzisiaj z wtorku na środę, czyli tu i teraz, spotkanie z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką Zen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja nazywam się niezmiennie Tomasz Kosiorek, ale pewna rzecz się zmienia, a w zasadzie wprowadzamy nową jakość. Będziemy rozmawiali o rzeczach niezwykle podstawowych, takie mam wrażenie, i ktoś może powiedzieć, no przecież to przeżywa każdy z nas, zna to na co dzień, więc dlaczego miałbym rozmawiać o emocjach?
Niezgłębiony temat. Można bardzo wiele się nauczyć, można zacząć inaczej patrzeć na emocje swoje i na emocje innych ludzi. No i przede wszystkim można zdać sobie sprawę, że te emocje nam towarzyszą cały czas.
Są w jakiś sposób zależne od nas? Niektórzy mówią, no emocje, to wiesz, biorą nade mną góry, ja nie mam na to wpływu.
Tak, my nie jesteśmy naszymi emocjami. My jesteśmy my, a nasze emocje są naszymi emocjami. I to my mamy na nasze emocje wpływ. Oczywiście, że tak. Jeżeli tylko tego chcemy, jeżeli nam na tym zależy.
No a dzisiaj tak się szczęśliwie składa, że wymyśliliśmy sobie najpierw temat, bo wymyśliliśmy, że będziemy rozmawiali o radości na początek. No a potem się okazało, że to jest Dzień Dobrej Wiadomości, ten 8 września. W związku z tym zbiega to się nam jakoś.
Sama radość.
No tak, ale ktoś może powiedzieć, z czego tu się cieszyć?
Ale Tomku, to świadczy także o tym, że twój umysł już się zgrywa z całym wszechświatem.
A przynajmniej z kalendarzem i świętami, które są w nim zaproponowane. Czy masz takie wrażenie, że trudno jest przeżywać radość? Wiesz, jak się spotkaliśmy, to mówisz, no i tutaj u kogoś się niepokojące rzeczy dzieją, i tutaj złe wiadomości, i stamtąd złe wiadomości, a w końcu no, dzień dobrej wiadomości, no to może trzeba byłoby jakoś tak, to rozsunąć i zauważyć jeszcze coś dobrego.
Są takie, nawet to nie ja, ale to życie podsuwa nam taką refleksję, że jest czas radości, jest czas smutku. I zapytałeś mnie, czy trudno się cieszyć. Nie, jeżeli tylko pozwalamy sobie na radość, to radość towarzyszy nam każdego dnia. I oczywiście, że są momenty, kiedy dostajemy jakieś informacje, które nas zasmucają, albo informacje, które nas przerażają. No i wtedy przeżywamy smutek, albo przeżywamy przerażenie. Ale radość możemy przeżywać tak samo jak smutek i tak samo jak przerażenie, z tym, że jest to o wiele milsze, bo wtedy mamy ochotę się uśmiechać i świat się robi jaśniejszy. Wtedy, kiedy jesteśmy radośni, wtedy, kiedy dopuszczamy do siebie radość, wtedy, kiedy tą radość przeżywamy całym sercem i całym naszym ciałem.
Wyczytałem w mądrej książce, że radość to uczucie zadowolenia i satysfakcji, może się przejawiać śmiechem, optymistycznym spojrzeniem na świat, poczuciem beztroski, zazwyczaj jest to gwałtowne uczucie i zazwyczaj raczej krótkotrwałe. Zastanawiam się, co z tą gwałtownością. Czy myślisz, że to jest ta radość, która jest taka pewnie najbardziej spektakularna? Co z tą odmianą łagodnego uśmiechu Buddy?
Cichej radości, takiej radości, która towarzyszy każdemu naszemu oddechowi. Tak, radość bywa, okazanie radości bywa takie gwałtowne, coś nas cieszy. Takim najbardziej widoczne to są mecze piłkarskie, prawda? Albo jakiekolwiek mecze, rozgrywki sportowe. Wtedy, kiedy jest złoty medal, albo wtedy, kiedy jest gol, no przecież to jest wybuch radości, to jest po prostu, ogarnia nas euforia, krzyczymy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ja byłam kiedyś na takim meczu, gdzie grali polscy aktorzy z aktorami rosyjskimi i polscy aktorzy zaczęli zwyciężać i ja nagle zaczęłam się zachowywać tak jak wszyscy kibice, czyli krzyczałam, wstałam, skakałam na tej trybunie, wiesz, biłam brawo, wrzeszczałam tak jak prawie nigdy nie wrzeszczę, z radości, bo stało się coś, co mnie ucieszyło. A ponieważ pamiętamy może troszeczkę o tym, że emocje są w ogóle zaraźliwe, więc taki stadion cieszący się to jeszcze nakręca bardziej radość poszczególnego członka. W związku z tym tamte radości są rzeczywiście naprawdę ogromne i takie mają taką wielką podstawę tych 30 tysięcy, czy 40 tysięcy, czy 100 tysięcy osób, tak?
Mówisz o zaraźliwości i myślę, że to będzie taki wątek, do którego dzisiaj wrócimy i będziemy się zastanawiali, od kogo się też zarażać tą radością. ale myślę, że to jest taka emocja, której przeżywania należy się nauczyć, to znaczy, której zdolność mogą w nas w dzieciństwie, no, przede wszystkim rodzice, pewnie ci najwcześniejsi wychowawcy, albo jakoś zdusić, albo dać nam przestrzeń do tego, żeby się cieszyć, bo moim zdaniem podlega to kształtowaniu, podlega różne nasze zachowania są oceniane i w związku z tym, no, możemy słyszeć od rodziców, tak, nie ciesz się, to zobaczymy jeszcze, jak to będzie, nie ma się z czego cieszyć.
Wiesz, mnie się wydaje, że to troszkę głębiej leży. Oczywiście, że to też ma wpływ, ale że to leży głębiej, że to leży gdzieś u podłoża genetycznego człowieka. Albo się cieszy, albo się nie cieszy. Pamiętasz, mówiliśmy o tej szklance do połowy pustej i do połowy pełnej i że tam leży ta umiejętność cieszenia się z rzeczy małych, z rzeczy nieistotnych. Znam osoby, której rodzice mówili cały czas, nie ciesz się, bo zaraz będziesz płakać, albo z czego ty się cieszysz, przecież to nie ma z czego, natomiast ona się cieszy dalej.
Polianna.
Ja myślę, że właśnie potrafi to przeżywać, tak? Potrafi tę radość, nikt nie potrafi tej radości w niej stłamsić, prawda? Natomiast są inne osoby, które do radości, do tego, żeby okazały swoją radość, ale także odczuły ją, bo najpierw trzeba odczuć, żeby ją okazać, prawda? Mhm. Czyli coś w środku się musi nam wydarzyć, dochodzą dużo trudniej i inne rzeczy je radują, albo dużo mniej rzeczy raduje, a resztę przyjmują jako coś, jaką taką linię płaską, tak?
Ale ja mam wrażenie, że na przeżywanie radości można ludzi uodpornić. To myślę, że wiele osób, słysząc nie ciesz się, w zasadzie z czego ty się cieszysz, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, ale w takim sensie, że nie ciesz się, bo tak naprawdę to w ogólnym rozrachunku
czyli
będzie
mówisz
tak
o tym,
źle.
Że można oduczyć okazywania radości, tak?
No takiego też cieszenia się z tego, co życie przynosi i radowania się z tego, wiesz, bo
oczywiście, że przejmuje się
szukania pewne... innych złego odniesienia, czy jakieś zagrożenia w perspektywie.
Przejmuje się, no właśnie, tutaj chciałam powiedzieć o tym, że radość może być wyparta przez lęk. Tak? Także nie ciesz się, bo za chwileczkę zaczniesz płakać. Na przykład było takie powiedzenie, prawda, że ten, kto się głośno śmieje, ten później głośno płacze. No to zaczyna się człowiek obawiać wtedy, że taką magię sobie robi, nieprawdziwą w głowie, że jak się będę śmiał, to potem będę płakał. Tak? W związku z tym lepiej się nie śmiać, po to, żeby lepiej nie płakać. No i zaczyna się kombinowanie i zaczyna się ustawianie sobie swoich emocji, a nie po prostu przeżywanie tych emocji.
Kilka takich sentencji, które bardzo mi się podobają na dzisiejszy wieczór, wypisałem. Wiesz, chciałbym zacząć od takiego chińskiego porzekadła, które głosi: nie depcz smutkowi po piętach, bo może się odwrócić. Bardzo mi się to podoba i w kontekście radości, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, myślę sobie, nie depcz smutkowi po piętach, bo może się odwrócić i może zauważyć, że stoisz tuż za nim i idziesz za nim wiernie drepcząc.
Wiesz, przepraszam, muszę taką dygresję małą. Ja wczoraj w przepięknym krajobrazie leśnym, gdzie były pszczoły, mnóstwo motyli, ptaków, miałam taką bardzo, bardzo miłą i bardzo fajną rozmowę z panią, która wiele w życiu przeżyła. I ona powiedziała, że ona się czasami lubi posmucić, że jej to sprawia przyjemność, taki nostalgiczny smutek za czymś, co przeszło, za czymś, co nie wróci. Myślę sobie, że od tego zacznę, że takie smuteczki to są smuteczki, które trochę sprawiają też przyjemności, ale takie zasmucanie się i to deptanie smutkowi po piętach, takie widzenie tylko czarnych rzeczy i takie właściwie doszukiwanie się smutku w życiu, no to przysłowie mówi bardzo pięknie o tym, że to rzeczywiście, jak się smutek odwróci, to może nas wtedy już pochłonąć.
A już za kilka minut powiem ci, co na temat szczęścia napisał profesor Władysław Tatarkiewicz i bardzo mi się to wiąże z radością. Zostaw wiadomość Polskim Radiu Euro. Wracamy za kilka minut. Obiecałem ci pewien cytat i to będzie cytat z profesora Władysława Tatarkiewicza. Czy człowiek jest szczęśliwy, to zależy nie tylko od tego, co go w życiu spotyka, ale i od tego, jak reaguje na to, co go spotyka. No, taki można by powiedzieć truizm, tak? My tu często mówimy rzeczy, które są proste, ale nie są łatwe. Natomiast jest to jakiś klucz do sukcesu. Nie tylko to, co nas w życiu spotyka, ale też nasz sposób reagowania. Czyli, no właśnie, czyli co w praktyce?
Czyli w praktyce szukania, nawet w sytuacjach, które na początek wydają się być trudne, czegoś, co jest pozytywne. Mhm. Nie pozwolenia sobie na to, żeby trudna sytuacja rzuciła mną o ziemię tak mocno, że ja już się nie podniosę. Tylko nawet jeżeli upadłam, to w buddyzmie jest takie piękne powiedzenie, nieważne ile razy upadłeś, ważne ile razy wstałeś. No to jeżeli się zdarzyło tak, że coś się wydarzyło rzeczywiście bardzo trudnego i położyło mnie na kolana, czy nawet na łopatki, to otrzepuję pył z siebie, wstaje i idę dalej. Czyli nie zagłębianie się w tym, co jest najgorsze, a szukanie zawsze wyjścia z sytuacji. Czyli wyjścia chcę powiedzieć takie słowo, które wyjścia w radosną przyszłość. Z tej niedoskonałej teraźniejszości.
Jeszcze wychodzenie z tej teraźniejszości z taką radosną wizją przyszłości, tak?
Tak, tak, tak.
A co załatwia pozostawanie w tym smutku i nie szukanie radości?
To znaczy czasami w tym smutku trzeba zostać. I tutaj ja nie mówię o tym, że smutek to jest coś takiego, czego należy za wszelką cenę unikać i w ogóle jeżeli ktoś się smuci, to znaczy, że to jest bardzo źle i bardzo niedobrze. Są, tak jak powiedziałam, momenty, w których smutek jest jak najbardziej na miejscu i jest nam on potrzebny. Potrzebny do wyleczenia naszych ran. Do wyleczenia straty na przykład. Natomiast jeżeli pozostajemy zbyt długo, po pierwsze tracimy życie, bo ono przebiega i ono jest całe w smutku, po drugie nie idziemy do przodu, to znaczy nic się z nami nie dzieje, nie rozwijamy się, jesteśmy jakby zamknięci w kokonie, w którym nic nie może się wydarzyć, nic dobrego. I dopiero kiedy ten kokon przebijemy, wtedy dopiero wychodzimy z powrotem do życia i wchodzimy w nurt życia.
Wiesz, jak się człowiek rozsiądzie na swojej krzywdzie, to też trochę się zwalnia od odpowiedzialności za swoje życie, od tego, że no...
No tak, tylko że nic się nie dzieje dobrego. On tylko po prostu przeżywa swoją krzywdę.
No ma luz, nic nie musi.
Ja mówię o tym kokonie takim, w którym człowiek żyje. Nic nie musi, nie, ale nic się nie wydarzy pozytywnego, jeżeli będzie się przeżywało tylko swoją krzywdę. Po prostu człowiek będzie się mamił tym, że no ktoś mnie skrzywdził i dlatego jest mi źle. Proszę bardzo, chcesz? Tak, możesz. Ale możesz powiedzieć, ktoś mnie skrzywdził? Dobra, a ja się odwijam i idę dalej. I to ja będę decydować o tym, w jaki sposób dalsze życie moje będzie. Nie pozwolę nikomu wyznaczać, jak dalej moje życie ma się toczyć, tylko sam biorę odpowiedzialność za swoje życie. Mówię, smutek to jest taki kokon, w którym człowiek siedzi i w którym oprócz tego smutku nic więcej się nie może wydarzyć.
Ale dość o smutku, bo my dzisiaj o radości, tak, w naszym cyklu o emocjach. Zastanawiam się, czy tak jak patrzę na samego siebie i na własne przeżywanie emocji, co jest moim przeżywaniem radości? I myślę o tym na poziomie głowy, na poziomie ciała i mnie się to kojarzy z takim bardzo przyjemnym letnim powiewem w środku ciała, który mi na przykład różne napięcia w mięśniach rozluźnia. Że jak jestem radosny, to też czuję taki przepływ przez siebie energii elektryzującej, ale jest to coś przyjemnego. To nie jest nic drażniącego w organizmie, a tak kojarzy mi się stres. I myślę sobie o tym, że są takie momenty, kiedy muszę się przypilnować, żeby tej radości gdzieś nie zgubić, żeby jej nie zlekceważyć, że jak się czymś cieszę, to żeby nie rzucać się do następnego zadania, tylko powiedzieć sobie, czekaj, jeszcze się pociesz, tak? To jest to twoje popołudnie, przeżyj to, zostaw to sobie, niech to się skończy też, niech to ma taki finał, że będziesz zrelaksowany i będziesz się czuł dobrze.
To jest takie świadome przeżywanie radości. I świadome pozwolenie na to, żeby ona wybrzmiała. Bardzo mi się to podoba, co powiedziałeś, bo to tak może być właśnie, że pozwalamy sobie na przeżycie do końca, pozwalamy sobie na to wybrzmienie, pozwalamy sobie na takie doświadczenie radości, aż do tego, że ona się tak wycisza łagodnie, a w nas zostaje takie zadowolenie, prawda? Wewnętrzne.
No tak, i zostajemy już nie ze śmiechem, ale z takim pogodnym wyrazem twarzy.
Pogodny wyraz twarzy, tak, taki, taka łagodność w środku. Ja myślę, że tego jest bardzo dużo. Chcę powiedzieć tutaj, że w momencie, kiedy ty powiedziałaś o takiej radości, mnie teraz, w tym momencie przyszło do głowy, że ja szalenie lubię zanurzać się w wannie z głową całą taką, żeby była cała zanurzona w wodzie, czyli wchodzę w inne środowisko jakby i temu zawsze towarzyszy takie wewnętrzne poczucie radości. Taka przyjemność z tego, że jestem cała w ciepłej wodzie, w wannie zanurzona, nie, nawet nosa mi nie widać i jest to strasznie fajna rzecz.
Spróbuję sobie napuścić wody do brodzika i zobaczę, czy się zanurzę. Może to być trudne. Ale wiesz co, z tym przeżywaniem radości to wcale nie jest prosta sprawa, bo we mnie, wracając do tego, że ja tak czasami myślę, a to już następną rzeczą się zajmę, tak? Tutaj jakiś sukces, coś się udało, to już biorę się za następne. W moim życiu ona nie miała do pewnego momentu wielkiej wagi, że radość to jest coś takiego, co okej, przeżywaj sobie jakoś w środku, ale tutaj jak masz wolną przestrzeń, to pracuj i zajmuj się innymi rzeczami, że radość to jest też taka rzecz do, nie tylko do świadomego, ale też do w pewnym sensie aktywnego przeżywania, to znaczy poświęcenia czasu i przestrzeni na tę radość, na jej przeżywanie.
Ja myślę, że to jest też podwójne, bo są osoby, które przeżywają radość w sposób bardzo zewnętrzny. One uzewnętrzniają tę swoją radość. Czyli widać od razu, że ten człowiek jest szczęśliwy, nawet się o tym mówi. O zaraźliwości jeszcze mogę powiedzieć, że jak taki człowiek przychodzi do pokoju albo widzimy go na ulicy, to my się też uśmiechamy i ta radość aż pieni się z niego. Ona jakby przechodzi do innych ludzi. Ale są osoby, które w ogóle nie potrafią w taki sposób radości przeżywać, które są tak skonstruowane, że przeżywają tą radość wewnętrznie, tylko właśnie...
Co nie znaczy, że gorzej.
Nie, tylko z jednym uśmiechem takim, prawda? Z jakimś gestem, z jakimś poruszaniem ręką. Ale i jedni, i drudzy potrafią tę radość przeżyć. Inaczej ją okazują, ale wewnętrznie ona jest. Wewnętrznie ona jest odczuwana i ona wpływa na jakość naszego życia.
Mówisz o zewnętrznym przeżywaniu.
O uzewnętrznianiu.
Okej. Utarło się w Polsce, że przynajmniej jakoś tak w towarzystwie moich znajomych, że jeżeli u kogoś pojawia się nowy człowiek w rodzinie, to ludzie przekazują sobie MMS-a albo SMS-a z informacją, tak, pojawiłem się na świecie albo pojawiłam się na świecie, ważę 300, mam tyle. I to jest taka okoliczność, przy której ludzie mają ogromną ochotę tą radością się dzielić. Słuchaj, mam kilkoro znajomych, którzy często dzielą się takimi małymi radościami. Na przykład dostaję SMS-a, słuchaj, byłem w supermarkecie, słuchaj, były tak piękne jabłka, że stałem naprzeciwko nich i stałem przez 15 minut delektując się ich
widokiem,
kolorem. Akurat kolega tak. Jest plastykiem, w związku z tym on mówi, słuchaj, to jest niesamowite, ile tam jest kolorów. W ogóle narysowanie tego, namalowanie jest ogromnym wyzwaniem. Mówi, ale mnie to tak cieszyło. Mówi, brałem te jabłka. Mówi, ludzie patrzyli na mnie jak na jakiegoś dziwaka, który stoi w supermarkecie, ogląda poszczególne owoce, obraca je w rękach, patrzy, jak się światło w nich odbija i tak dalej, ale on mi wysłał SMS-a, mówi, słuchaj, jakie były piękne jabłka w supermarkecie. I pomyślałem sobie, czy ja coś takiego robię? I pomyślałem, że tak. Ja też jestem z tych, którzy, wiesz, jak coś mnie tak bardzo ucieszy, to mam ochotę na przykład do kogoś zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, jakie w ogóle coś ekstra mi się przydarzyło i tak bardzo się cieszę. I wiem, ile to wprowadza w życie drugiego człowieka radości.
I radości, a jednocześnie tworzymy więź wtedy, prawda? Bo dzielenie się radością to jest także pokazanie, jesteś mi bliski, chcę z tobą się podzielić moją radością. I jest to bardzo piękny zwyczaj zresztą, właśnie takie dzielenie się i takie wspólne przeżywanie tego, tak? Wspólne, wiesz, ja ostatnio dostałam takiego SMS-a, spadają gwiazdy, proszę wyjść i zobacz. Było to piękne, oczywiście wyszłam i zobaczyłam.
No tak, spadające gwiazdy to jest coś, czym można się podzielić, a niewiele kosztuje. Pewnie jest dostępne każdemu grunt, żeby zauważyć te spadające gwiazdy. A kiedy się nie zauważa spadających gwiazd, o tym porozmawiamy już za chwilę. zostaw wiadomość. Nasze spotkania z wtorku na środę, czyli tu i teraz spotkania z Marią Monetą Malewską, buddystką, psychoterapeutką, buddystką Zen. Ci, którzy są z nami od początku, wiedzą, że od początku dzisiejszego spotkania wiedzą, że zajmujemy się dzisiaj radością i to jest ten nowy cykl, bo będziemy o emocjach rozmawiali w naszych wtorkowych spotkaniach. Powiedziałem przed chwilą, że porozmawiamy o takich sytuacjach, kiedy nie widzi się spadających gwiazd, a to też trochę nawiązuje do wątku, który pojawił się w tym, o czym mówiłaś kilkanaście już pewnie minut temu, bo powiedziałaś o tym, że to nie chodzi o to, żeby wyeliminować z życia smutek, żeby ta radość cały czas była. I wiesz, są takie badania psychologiczne, które wskazują na to, że jeśli wszystkie potrzeby człowieka są zaspokajane, bez jakiegoś oczekiwania, bez jakiejś nawet minimalnej frustracji tych potrzeb, regularnie, bez zakłóceń, to powoduje to spadek intensywności przeżywania zadowolenia. I pomyślałem, to jest taki kazus dzieci z bogatej rodziny. Nie z każdej z pewnością, bo one bywają różne i są rodziny, w których nie jest tak, że każda zachcianka jest od razu spełniona, bo wtedy też pewne rzeczy przestają przynosić zadowolenie. Kiedy mamy wszystko na zawołanie, kiedy wszystko nam się tak bez wysiłku i bez naszego zaangażowania pojawia przed nami, to już nawet nie kwestia tego, czy my doceniamy wartość tego i tak dalej, tylko kwestia, że my przestajemy się cieszyć.
Przestaje cieszyć. Nadmiar przestaje cieszyć. Przede wszystkim. Mhm. Jeżeli dziecko ma 4 lalki, 5 lalek i kupi mu się 6, to ta 6 lalka, ona może przez sekundę jest pożądana przez dziecko, ale bardzo krótko dziecko będzie się nią cieszyło, ponieważ on już te lalki ma, czy ona te lalki ma, prawda? I tak samo jest z dorosłymi zresztą. Że ma się wszystkie spełnione swoje oczekiwania, właściwie los, czy też ludzie otaczający wyprzedzają nas w tym, że coś nam ofiarują albo coś nam dają, to się staje zwyczajne, przestaje być świąteczne, przestaje być radosne w związku z tym, bo jest to jakby zwyczaj, no jest to codziennie taka zwykłość. A my się cieszymy niezwykłością, my się cieszymy jakąś niespodzianką, my się cieszymy czymś, na co długo czekamy, my się cieszymy czymś, co nagle nam się objawia i jest czymś innym niż codzienność, taką perełką w ciągu dnia. Wtedy nam to przynosi radość.
No to opowiem Ci o dorosłej kobiecie, która przeżywała to tak prawie jak dziecko. I opowiem Ci o jej zaskoczeniu, bo moja koleżanka w pewnym momencie stwierdziła, że odłoży kartę kredytową do szuflady, dlatego że ta karta ją unieszczęśliwia. Zostawiła ją po to, żeby móc sobie kupić bilet lotniczy przez internet i zapłacić tą kartą, ale nie zabiera jej na zakupy. Bo mówi, że przestały ją cieszyć rozmaite rzeczy. Na przykład przestały ją cieszyć, w ogóle nie cieszyły jej nowe kije do Nordic Walkingu, które sobie chciała sprawić. I mając tę kartę kredytową, a nie mając w tym miesiącu specjalnie pieniędzy na takie ekstra wydatki, mając tę kartę, weszła do sklepu, zapłaciła za nie blisko 200 zł i je po prostu miała. I było to bez żadnego wysiłku, jakiegoś takiego też napięcia z racji zbliżania się tego celu. I rzeczywiście Magda ma kartę w szufladzie, natomiast ma też kilka skarbonek w domu i wie, że na przykład jeżeli na czymś zaoszczędzi, albo czegoś tam nie kupi, albo udaje się jakieś dodatkowe pieniądze zarobić, to ma na przykład taką skarbonkę wakacje, tak? I tutaj wkładamy te grubsze pieniądze. Ale mówi, na taki kij do Nordic Walkingu, to ja bym z ogromną przyjemnością teraz założyła sobie kolejną skarbonkę i wiedziałabym, że to jest na to. I mówi, to są takie skarbonki, że tam jest od dołu dziura i można wyjąć i sprawdzić, czy tych pieniędzy już jest tyle, ile potrzeba, czy jeszcze nie. Natomiast mówi, słuchaj, zaczęłam się cieszyć różnymi rzeczami jak dziecko. Czuję, że zbliżam się do czegoś. To są pieniądze, które ja wkładam do tych swoich skarbonek, to są pieniądze, które ja zarabiam, to nie jest tak, że ktoś mi to daje. Natomiast mam przyjemność oczekiwania i mam też taką przyjemność spełnienia, jak wchodzę do sklepu, wysypuję 200 zł złotych piątkami albo i drobniejszymi monetami na ladę i tak płacę za coś, co ona bardzo intensywnie uprawia różne sporty, w związku z tym kupuję sobie nowe ochraniacze na rolki albo coś tam. I pomyślałem sobie, coś w tym jest. Owszem, mamy kłopot z odroczeniem gratyfikacji, to znaczy wolimy dostać 5 złotych teraz niż 15 za miesiąc i wielu z nas tak... No, nie wszyscy, owszem, przykładem tego jest moja koleżanka, już teraz. A mówi, ta karta kredytowa nagle sprawiła, że mając limit iluś tam tysięcy, że ja mogłam po prostu mieć wszystko na tu i teraz. No żadnej frajdy i żadnej radości.
Bardzo mi się podoba, Magda, pozdrawiam serdecznie.
Czasem ponieważ, nas słucha, więc być może i dzisiaj.
Ponieważ jest osobą przede wszystkim bardzo samoświadomą, czyli obserwującą siebie i wyłuskującą takie niuanse, prawda? Dlaczego straciłam radość? Dlaczego już się tak nie cieszę? Dlaczego idę do supermarketu czy do jakiegoś centrum handlowego i nie mam tego, tej radości, tego bąbelkowania w sobie, że idę po coś takiego, co sobie
po
wymarzyłam. I tutaj u niej są dwa aspekty tego. Po pierwsze, sprawdza się w tym, że potrafi odłożyć, że potrafi poczekać. Po drugie, zwróć uwagę na to, jest kreatorem własnego zadowolenia i własnego spełnienia. To jest bardzo ważna rzecz. To ona jest kreatorem tego, że będzie się cieszyła, bo ma kije, tak? Mhm. To ona jest kreatorem tego, że dzisiaj idzie i kupuje sobie, nie wiem, błyszczyk do ust, wiesz, chustkę na szyję, wiesz, bandankę, wszystko jedno co. Ale ona to sprawia. A tak wyciągała kartę i to było takie jakby od niej niezależne. Mhm. Człowiek traci wtedy poczucie kreacji.
No wiesz, jeszcze wyciąg przychodził za miesiąc, nie? I nagle się okazało, że to małe spełnionka wcale ani nie przyniosły radości wtedy, a teraz przyniosły,
przyniosły zaskoczenie, że ojej, to aż tyle wydałam, prawda? To aż tyle, to nie jest dobrze. Ale myślę sobie, że to w drugą stronę patrząc, właśnie to, że się oszczędza, to, że się czeka, to, że się mówi, okej, nie zjem dzisiaj ciastka, bo odłożę sobie i już jak odłożę sobie i nie wypiję kawy, czy wszystko jedno czego, prawda? Mhm. To już będę w przyszłym tygodniu mogła pójść i będę miała to, na co czekam już od 3 miesięcy, to jest ta frajda. To jest to
pojadę
coś, co...
tramwajem, a nie taksówką, nie? Chociaż, chociaż mi się nie chce.
Tak, to są te drobne rzeczy takie, które sprawiają właśnie, że my wiemy, że my coś możemy, tak? Że od nas coś zależy. A to jest bardzo ważne w życiu człowieka.
Mówiliśmy o tym, że trudno przeżywać radość wtedy, kiedy ma się wszystko na tu i teraz i w ogóle od ręki i biegną 4 osoby, żeby nam to dostarczyć. Ale są też sytuacje, w których trudno przeżywać radość, kiedy jest się w nieustającym napięciu. I patrzę na przykład na ludzi, którzy pracują bardzo intensywnie, pracują po coś i nie każdy z nich ma inną motywację. Mają w tym tak dużo stresu, że już jak mają przerwę między tym stresem, to po pierwsze nie mają w tym przerwy, bo ten stres, no, nie sposób go wyłączyć wychodząc z biura, ale też nie cieszą ich rzeczy, na które są w stanie sobie pozwolić. I takie nieustające ciągłe napięcie, mam wrażenie, że zmniejsza u nich jakąś możliwość, nie daje przestrzeni na radość.
Wiesz, tą przestrzeń na radość przede wszystkim zabiera zmęczenie. Ponieważ ludzie, którzy zbyt mocno pracują, zbyt wiele pracują, oni przestają mieć, tak jak pięknie to powiedziałaś, w sobie przestrzeń na to, żeby przeżywać cokolwiek innego. Oni nawet chodzą do kina, chodzą do teatru, wyjeżdżają gdzieś tam, ale to nie jest tak, że wracają i są rozpromienieni. Oni wykonali jakąś część planu.
Zadania.
Tak, planu rocznego, prawda? Trzeba wyjechać z dziećmi w Alpy, trzeba coś tam jeszcze zrobić, trzeba coś tam. Oczywiście, że w momencie, kiedy nie są zmęczeni, to jest to wielka radocha, ale w momencie, kiedy już jest zmęczenie, kiedy jest przemęczenie, kiedy jest zbyt duże obciążenie psychiczne, tam radość, nie ma miejsca na radość i żeby człowiek się mógł cieszyć, człowiek musi być wolny. musi mieć w sobie tą przestrzeń wolności, w której może się cieszyć. Może się cieszyć ze słońca, może się cieszyć z niczego właściwie, prawie. Z tego, że się żyje, prawda? Natomiast ludzie, którzy są przemęczeni, którzy są zapracowani, którzy są zestresowani, bo chodzi także o poziom stresu. Mhm. Wyższy jest ten poziom stresu, tym jest mniejsza wewnętrzna przestrzeń na radość. Tej radości nie mogą przeżywać, bo nie mają jej jak przeżywać, bo nie ma na to miejsca, nie ma na to nawet powiedziałabym czasu. A przede wszystkim oni tego nie zauważają. Oni nie zauważają rzeczy, które mogłyby cieszyć. To jest, wszystko się robi szare, tak? Jak jest za szybko, ja to nazywam, że jak się za szybko karuzela kręci, to świat się robi szary. Już się traci kolory świata. Traci się kolory świata.
Jest taki pociąg w Chinach, który ponad 400 km na godzinę jedzie i rzeczywiście obrazy za szybą przestają przypominać obrazy, które znamy, zaczynają być takim obrazem impresjonistów, tylko że te kreski są wszystkie poziome, bo się wszystko rozmazuje. I wiesz, traci się przyjemność z jazdy pociągiem. Tak. 200, proszę bardzo, 400 to już chyba dla mnie
za szybko. Nie jechałam, więc nie wiem, wyobrażam sobie tylko, ale wyobrażam sobie też, że może być to nawet, powiedziałabym, nużące. Że jeżeli dłużej jedziesz i masz te poziome kreski tylko i nie masz na czym oka zaczepić, a jesteś przyzwyczajony do tego, że kiedyś przetaczał się świat za oknami pociągów, no to może być to szokujące.
No a wiesz, na szczęście jak się jedzie tak szybko, to się jedzie też niedługo, więc tutaj jest ratunek. Została jeszcze godzina Dnia Dobrej Wiadomości, więc może to jest okazja, żeby wykorzystać tę godzinę, żeby być może jeszcze do kogoś wysłać chociażby SMS i napisać mu coś dobrego, żeby podzielić się radością. No i jeżeli ktoś dzisiaj tego nie zrobił, to naprawdę nic straconego. Jeszcze jest 365 dni przed, czy 6, 5, 5, czy 4. Już się jakoś pogubiłem. Do następnego Dnia Dobrej Wiadomości. Cały rok wam w każdym razie został, więc możecie z tego po prostu skorzystać. A my po serwisie wracamy do rozmowy. Przypominam, że to w Polskim Radiu Euro Zostaw Wiadomość, a w nim z wtorku na środę, czyli tu i teraz, nasz co dwutygodniowy cykl spotkań z Marią Monetą Malewską. Jesteśmy z powrotem, witamy was bardzo serdecznie. To druga część naszego spotkania w Zostaw Wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz, nasz cykl o emocjach, a dzisiaj radość gości. Nie wiem, czy w naszych sercach, ale w każdym razie u nas
na
antenie.
A na twarzach tak.
A na twarzach tak, bo jakoś tak miło się spotykać w dobrym towarzystwie, nie? O, słuchaj, to będzie też bardzo ciekawy wątek do rozmowy, jak można sobie tę radość zafundować. Ale wiesz co, jest takie ładne powiedzenie, dzisiaj mądrością cudzą się cały czas posługuje. Kto się śmieje radośnie, będzie płakał żałośnie. Ja w pierwszym momencie nie rozumiałem tego powiedzenia i wydawało mi się, że chodzi o to, że jeżeli będziesz się cieszyć, to cię na pewno coś złego spotka. A to jest absolutnie coś innego. Jeżeli ktoś pozwala sobie na cieszenie się, troszkę wracamy do naszego pierwszego wątku, jeżeli ktoś pozwala sobie na to, żeby być radosnym, żeby coś przeżywać, to będzie też przeżywał rozpacz, smutek, żal
intensywnie.
I bardzo fajnie. Bo pewnie jak go przeżyje intensywnie i sobie na niego pozwoli, to też nie będzie mu się jakoś w życiu ciągnąć, ślamazarzyć i tak dalej. I nie będzie pozostawać przez długie miesiące, wtedy kiedy coś jest do, nazywam to wyżałobieniem, czyli takim odżałowaniem pewnych rzeczy, co może trwać miesiąc albo dwa. Mówimy oczywiście o różnych wydarzeniach, o różnym kalibrze tych spraw. I myślę sobie, trzeba umieć w obie strony. I radość to nie może być jedyna strona naszego życia. Tak jak upominałaś się o to, że smutek powinien też mieć kawałek w naszym życiu, ale dzisiaj mówimy o radości. To może to jest też taki apel do tych smucących się, żeby w drugą stronę też sobie pozwolić.
No to mówi się o tym, że ktoś ma bogate życie emocjonalne, tak? Czyli emocje są przeżywane do końca, świadomie, bez lęku. I mówi się wtedy, że wtedy życie jest barwniejsze, że wtedy życie przynosi więcej niespodzianek, jeżeli pozwalamy sobie na przeżywanie emocji. Bo zwróćmy uwagę, że emocje wyznaczają nasz psychiczny stan. Wyznaczają to, w jaki sposób my się na tym świecie odnajdujemy, w jaki sposób my się czujemy na tym świecie, czy jest nam dobrze na tym świecie, czujemy się niezbędni, czy też czujemy, że właściwie nie bardzo wiadomo, czego ten świat od nas chce i nie bardzo my wiemy, czego my chcemy od tego świata. A wszystko to zależy od tego, w jaki sposób my przeżywamy zdarzenia, które nas dotykają.
Myślę o takim, myślę o takiej trudności w przeżywaniu radości, kiedy w ogóle sytuacja jest trudna. Przypomina mi się opowieść o rodzinie i o pewnej sytuacji, gdzie było małe dziecko, matka tego dziecka i babcia. Dziecko zmagało się z autyzmem. I to dziecko w pewnym momencie postawiło swoje pierwsze kroki. I dla matki dziecka to była absolutna radość. Ona skakała, to był dla niej taki wielki sukces, była przeszczęśliwa. Natomiast wokół tego kręciła się babcia. Babcia, która była posępna i w pewnym momencie powiedziała, no co ty się tak cieszysz? Może dzisiaj przeszedł parę kroków, ale on nigdy nie będzie funkcjonował normalnie, powiedziała babcia. I pomyślałem sobie, o mój Boże, jak to jest straszna rzecz. Co można sobie zrobić i jak można sobie przekreślić życie takim sposobem reagowania, takim sposobem widzenia tego wszystkiego. A druga sytuacja to sytuacja śmierci człowieka. Człowieka, który odchodził, natomiast postanowił odchodząc i żegnając się ze wszystkimi jakoś ich ucieszyć. I nagle okazało się, że jeszcze dziadek, że tak powiem, niedawno został pochowany, a okazuje się, że ten dziadek przez kogoś tam zamówił coś dla swojego wnuka. I to wnuk dostał taki prezent po śmierci dziadka. Napisał piękny list, taki, który miał bardzo uradować jego syna. Wiesz, pomyślałem sobie, ludzie w takich dramatycznych sytuacjach, ludzie spokojni, znający siebie, godzący się ze swoim losem, znający swoją sytuację, nie boksujący się jakoś z życiem i z tym, co niezależne od nas, potrafią znajdować radość i nawet się nią dzielić. To jest jakaś absolutnie wielka sztuka. Ja nie wiem, co ja będę robił w momencie śmierci.
Wiesz, ja myślę, jeżeli chodzi o tego starszego pana z wnukiem, myślę, że on był bardzo właśnie dojrzałym człowiekiem. I że on nawet pomyślał o tym, że on sprawi komuś radość. To nie chodziło o to, że on w tym momencie był niezwykle radosny, ale że on sprawi komuś radość. Jemu sprawiało przyjemność
on miał radość
to,
w dawaniu radości.
Żeby móc dać coś jeszcze, żeby móc kogoś jeszcze ucieszyć, prawda? Mhm. Żeby zająć się w tych ostatnich dniach swojego życia sprawianiem radości innym. No, bardzo piękna rzecz i bardzo, powiedziałabym, jeszcze raz podkreślam, bardzo dojrzała, bo świadczy o tym, jak on spokojnie przyjmował chociażby to, że musi odejść, chociażby to, że kończy się jego życie. Prawdopodobnie było to życie spełnione i dlatego nie miał czego żałować i dlatego mógł je puścić i mógł jeszcze zostawić te takie motyle po sobie radosne, które ucieszyły innych. Bardzo piękna opowieść, bardzo mi się podoba. Natomiast ta pierwsza opowieść twoja o tej babce, która tak potrafiła zgasić radość, potrafiła spowodować, że taki czarny atrament rozpływał się w powietrzu, to niestety to jest dość częste. Bardzo bym chciała, żeby tak nie było, ale niestety jest to dość częste i jest to takie bezinteresowne zabieranie ludziom radości, zabieranie ludziom jasnych i dobrych chwil. Myślę nawet, że te osoby muszą być bardzo nieszczęśliwe, ponieważ jestem pewna, że one nie robią tego celowo. Mhm. One po prostu mają takie mroczne wnętrze.
A chciałem cię zapytać jeszcze o radość w medytacji. Czy to jest taki stan, który się przytrafia?
Mówimy tutaj o uśmiechu Buddy. To jest coś takiego właśnie, że jest... może nie w samej medytacji, ale jak się wychodzi z tej medytacji i ogląda się świat, ogląda się życie, doświadcza się tego życia, to ma się właśnie taki spokojny uśmiech, bo wszystko jest na swoim miejscu, bo wszystko jest takie, jakie powinno być. A jeżeli coś jest do zrobienia...
Nawet jeżeli nie jest.
A jeżeli coś jest do zrobienia, to po prostu się to robi, prawda? to po prostu to tak, to nie jest tak, że my uważamy, że wiesz, zaprzeczamy rzeczywistości, nie. Ale jest taki spokój, jest takie, to co daje medytacja, to daje taki wewnętrzny spokój.
Ale optymistyczny spokój, tak?
Wiesz, to jest bardzo trudne, bo znowu dotykamy tego, o czym tak bardzo trudno mówić. Wewnętrzny spokój, wewnętrzną, powiedziałabym, siłę, wewnętrzną moc, wewnętrzne spełnienie, poczucie jedności, o którym tyle razy mówiłam, które już zupełnie inaczej ustawia nas w rzeczywistości i w świecie. Jeżeli wiesz, że to tak jest, że jesteś, że wszystko jest jednością, to inaczej człowiek wtedy funkcjonuje, inaczej odbiera świat.
To trudniej się rozdać czarnemu atramentowi?
O tak. No tak. Ale łatwiej jest zauważyć także, że ten czarny atrament to nie jest trucizna puszczana w naszą stronę, tylko to jest po prostu odpuszczenie trucizny z wnętrza tej osoby. I wtedy to nie dotyka. I wtedy jest tylko współodczuwanie z tą drugą osobą.
Jeżeli pozwolisz, to za kilka minut porozmawiamy o nawykach. I chciałbym
Nawyku radowania się?
Tak, o nawyku radowania się. Zobaczymy, czy uda nam się z tym zmierzyć. To zostaw wiadomość Polskie Radio Euro. Obiecałem nawyki i są nawyki. I myślę, że takim nawykiem do wyrobienia w sobie jest nawyk zatrzymywania się na tym, co może być radosne, co może sprawiać radość, co w nas budzi radość. To może być trudne. Myślę, że to może być trudne, jeżeli się nie praktykowało tego wcześniej. Ale to jest taki nawyk do wyrobienia w sobie. Taki, wiesz, przytrzymywanie. Tutaj się pojawia, to może przy tym należy przez chwilę zostać. Nie tylko ogarnąć wzrokiem te jabłka w supermarkecie, ale się nimi pocieszyć.
No, przede wszystkim trzeba zauważyć, że to nam sprawia radość, czyli znów, jeszcze raz podkreślam, samoświadomość, czyli obserwowanie siebie i rozpoznawanie emocji, które się w nas pojawiają. I jeżeli pojawi się jakaś dobra emocja, bo oglądamy jabłka, to rzeczywiście wtedy można się zatrzymać, można wtedy pocieszyć się tymi owocami. Ale chcę powiedzieć tutaj jeszcze jednej rzeczy. Ja mieszkam od 32 chyba lat w bloku dużym.
Na szóstym piętrze?
Na siódmym piętrze, a piętar jest 12. W ostatnich czasach blok się nieco zmienił i pojawiło się w bloku, nie wiem, czy w pracy, czy chyba w pracy nawet niektórzy powiedzieli, pojawiło się tam dużo młodych, nieznanych mi ludzi. Oczywiście my już wcześniej wprowadziliśmy taki zwyczaj na naszej klatce, że w momencie, kiedy wsiadamy do windy, to bardzo miło mówimy sobie dzień dobry i bardzo miło sobie życzymy miłego dnia. I okazało się, że jak ci młodzi ludzie przyszli do nas, to tak bardzo pięknie zgraliśmy się. I oni też zawsze, jak się tylko spotykamy rano, wyjeżdżamy, to kilkakrotnie się słyszy miłego dnia, wszystkiego dobrego na ten dzień, żeby było wszystko, żeby się wszystko udało. Dużo dobrych życzeń, które idą z serca, bo to widać, bo ci ludzie są uśmiechnięci, zarówno moi sąsiedzi, jak i właśnie ci młodzi ludzie, którzy do nas dołączyli. Mhm. I jest to tak przyjemne i tak miłe. Ja tam bardzo lubię z tego powodu też mieszkać, że nikt nie chodzi z posępną twarzą, tylko wszyscy mówią dzień dobry, miłego dnia, albo dzień dobry, pada dzisiaj, tak jest trochę, ale wszyscy mają uśmiechnięte twarze, nawet wtedy, kiedy siedzą pod parasolami i kiedy chmury dotykają prawie, że tego naszego wysokiego bloku, prawda? Jest to bardzo fajne, bo napełnia nas wszystkich dobrą energią. I ci, którzy dają to, i ci, którzy odbierają to, uśmiechamy się do siebie, jest sympatycznie, jest miło.
No, czasem sąsiedzi mówią, a wtorek to do radia, tak?
Czasami tak.
Zastanawiam się, czy masz taki niezbędnik swój radosny. Na przykład, czy wiesz, jaki film sobie puścić, żeby wywołał w tobie radość, jeżeli masz ochotę na radość? Albo czy wiesz, co należałoby zjeść? Albo czy wiesz, gdzie należałoby pójść? No, o wannie już mówiłaś.
Tak, no teraz przerzucam sobie różne rzeczy, ale to wszystko mieści się w tym, co ja nazywam samoświadomością. To znaczy, zatrzymaj się na chwilkę i zobacz, na co twoje wnętrze ma ochotę. dzisiaj. Czasami ma na dosmucenie się, tak jak mówiłam, a czasami ma na to, żeby puścić sobie coś fajnego i pośmiać się po raz setny ze stwierdzenia, nikt nie jest doskonały. Prawda? Do tego się tak śmiałam przed chwilą, prawda? Bo to było jedno z najbardziej radosnych powiedzeń w filmie, jak ja słyszałam. I czasami potrzebuję tego. I myślę, że to nie tylko ja, no bo ty mnie o to zapytałeś, więc pewnie też potrzebujesz i też sobie w taki sposób, nazwałeś to bardzo ładnie, niezbędnikiem, prawda? I to jest właśnie coś do zjedzenia, to jest właśnie coś, albo to jest nawet człowiek, z którym chcę się zobaczyć. Bo wiem, że z tym człowiekiem jest mi tak dobrze, że jeżeli ja pobędę z tym człowiekiem przez chwilę, albo przez dłuższą chwilę, to od razu pojawi się także i radość.
Właśnie pomyślałem, że mam taką listę radowaczy, z którymi można wymieniać radość. Wiesz, no to jest kwestia nawet czasami wymiany SMS-ów z gośćmi audycji, tak, która jest, tak, wiesz, która już być może się skończyła, tak, ale coś w nas zostaje i myślę, że podzielenie się radością pod tytułem słuchaj, jak ja lubię z tobą rozmawiać, tak, jest czymś, co jest taką wymianą.
Nie mówiąc już o tym, to zdradzę słuchaczom, że Tomek robi niespodzianki telefoniczne i czasami podszywa się pod różne inne osoby.
Tylko muszę dzwonić wtedy z różnych numerów, bo już sobie goście powpisywali i dzwonię na przykład jako warsztat samochodowy, nawet ostatnio zdarzyło mi się trafić, bo okazało się, że moja rozmówczyni miała samochód w warsztacie samochodowym i mówi, i co, już ten silnik jest? I wtedy ja trochę zgłupiałem, ale udało mi się wejść w konwencję i popłynęliśmy dalej. Widzisz, no to może jest też kwestia takich kawałów, które trzeba sobie od czasu do czasu robić. Ja rozumiem, że są ludzie, z którymi się to nie uda i którzy powiedzą, ale ci się zebrało no naprawdę, no ty nie wiesz, jak jest na świecie, tak będziesz takie głupotami się będziesz zajmował. Ale są ludzie, z którymi to wychodzi. Z moją babcią nawet to wychodzi, widzisz? Z moją babcią da się tak, no, da się moją babcię wkręcić. Ale kiedyś ktoś mi doradził, miałem taki trudniejszy okres w swoim życiu i ktoś mi doradził, wiesz co, zrób sobie taką ścianę radości, wiesz, tablica korkowa i możesz tam sobie różne rzeczy poprzypinać. I rzeczywiście, począwszy od takich zdjęć z go-kartów w Olecku, kiedy miałem lat 6, przez rozmaite bilety z wydarzeń, które mnie tak bardzo cieszyły, a gdzieś tam się przewracały w moich szpargałach. Gdzieś tam zdjęcia z różnych podróży już takich dorosłych. I nagle okazało się, słuchaj, że to jest taki niezbędnik. Wiesz, można tak otworzyć, ja miałem to przyklejone na wewnętrznych drzwiach szafy w pracy, ku uciesze całej załogi, która tam przychodziła i patrzyła, co sobie Kosiorek dokleił jeszcze. No, może nie cała, ale wtajemniczeni, którzy wiedzieli, które drzwi otworzyć. I mnie wystarczyło czasami, jak było trudniej, otworzyć takie drzwi i popatrzeć. I pomyśleć sobie, jak było na tych go-kartach. Jak miałem lat 6, to jakieś takie cudowne wspomnienie. Słuchaj, nie wiem, czy te go-karty były tak wyjątkowe. Dla mnie były czymś specjalnym. I takie specjalności gdzieś sobie zachowałem. Słuchaj, wiesz, ile z tego radości można mieć? Takiej nawet wtedy, kiedy atrament się rozlewa, to można go ograniczyć tą ścianą radości, bo tak to nazywałem.
Ja sobie właśnie uświadomiłam, kiedy mówiłeś o swojej ścianie radości, że ja nie mam ściany radości, ale ja mam ludzi w swoim życiu, którzy mi towarzyszyli, których może część z nich już nie ma w moim życiu. Ja się nie spotykam z tymi ludźmi. Nawet z niektórymi z nich straciłam kontakt zupełnie. Ale oni są jak, wiesz, mam ochotę tak powiedzieć, jak takie jaśniejące punkty w moim życiu. I wtedy, kiedy jest mi trochę gorzej, a przypomnę sobie o tych ludziach, to od razu robi mi się fajniej.
Okej, okay. Dla mniej wtajemniczonych proponuję ścianę, można sobie ścianę sukcesów zrobić.
Ja myślę sobie właśnie, prawda? Tak, że to są różne takie techniki, że po to powiedziałam, że na przykład ty mówiłeś o tej ścianie.
Ja muszę zobaczyć, tak? Wystarczy, że sobie wyobrazić.
A mnie sobie ci ludzie, tak, mi się ułożyli ludzie, że dla mnie takimi punktami, do których mogę się odnosić, są nie jakby moje przeżycia, tylko z kim ja to i jacy ludzie mi towarzyszyli. Że to jest dla mnie też istotne i ważne.
Myślę o tej ścianie i co na tej ścianie może być i myślę sobie o tym, że wielu ludzi, którzy mają kłopoty z samooceną, jakoś tak strasznie deprecjonują swoje sukcesy, swoje osiągnięcia rozmaite. I pamiętam, to akurat historia naszej słuchaczki, która to kiedyś opisała w mailu, jak to zaczęła sobie różne swoje, na przykład skserowaną stronę z dyplomu, z indeksu na studiach, z takimi tam 4,5 albo 5 od góry do dołu, powiesiła sobie na tej ścianie i mówi, słuchaj, lepiej się zaczyna dzień, radośnie zaczyna się dzień, wtedy, kiedy można spojrzeć na coś, co jest jakąś trampoliną do odbijania się do konkretnych kolejnych zajęć, do takich rzeczy, które być może nas trochę przerażają gdzieś, czasami trudno się zebrać, bo nas nachodzi jakiś cień z tyłu, tak? Bo może nawykowo zaczynamy deptać znowu smutkowi po piętach i on zaczyna się powoli odwracać i nas zauważać. Ja naprawdę jestem zwolennikiem zbierania takich rzeczy i posiadania ich pod ręką. Niektórzy mają pudełko ze skarbami, które przypominają im różne przyjemne rzeczy, ale te sukcesy naprawdę ja bym sobie nimi tapetował ściany.
Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ on przypomina nam o tym, że my bardzo dużo możemy. Przypomina nam o tym, ile możemy i przypomina nam o tym, że dla nas samych stajemy się bardziej ważni i wartościowi. Mam tylko jedno zastrzeżenie, że żeby sobie powiesić już takie coś na ścianie, to już trzeba być w całkiem niezłej formie. Natomiast ci, którzy sobie jeszcze nie powiesili tego, to myślę, że dobrze jest zapytać swoich przyjaciół. Jak wy myślicie, czy ja odniosłem jakiś sukces kiedykolwiek w życiu, czy nie? I może przyjaciele zwrócą uwagę na nasze sukcesy, które oni widzą jako nasze sukcesy.
Już słyszę głos pesymisty. Tak, powiedzieli mi, bo to tak z łaski mi powiedzieli, albo napisali na tych kartkach, co we mnie lubią. Albo jak ktoś już zacznie sobie taką tablicę korkową z tymi sukcesami zbierać, to zawsze będzie widział, że no, tam 3/4 jest zapełnione, ale tu jest jeszcze taka wielka pustka i to znaczy, tak, że tutaj jest całkowita porażka. Tak, tak, tak.
Ale
to
też
trzeba umieć skontrolować i zauważyć, co to wtedy przez nas.
I zacząć można, bo może ktoś zauważył coś, czego my do tej pory nie traktowaliśmy jako sukces.
To za chwilę porozmawiamy o opychaniu się. Możemy?
Sukcesami?
No, niekoniecznie. Niektórym radość sprawia jedzenie, niektórym nie sprawia zupełnie. Jedzenie jest od tego, żeby sprawiać trochę
tak,
radość.
Tak, ale teraz zupełnie serio.
Ale bywa z nim problem. Trudno się cieszyć, kiedy człowiek jest taki przeładowany i przejedzony. Jak człowiek nie zwraca uwagi nawet na to, co jakoś tam ładuje w swój organizm, to trudno się cieszyć, to trudno mieć w sobie radość. Ja myślę, że na przykład człowiek przepity, a to jest niestety dla wielu młodych Polaków taki pomysł na spędzenie radosnego weekendu, no trudno po takim przepiciu się być radosnym, czuć w sobie radość.
Czyli co, mówisz o tym, że sami zabijamy w sobie radość?
Często tak zupełnie fizycznie. Przez to, co wkładamy w ten organizm, przez to, gdzie go wystawiamy, przez to, jak traktujemy to nasze ciało. Wielu ludzi, ja nie jestem akurat fanem sportu, ja nie jestem tym, który biega codziennie na siłownię, natomiast znam wielu ludzi, którzy mówią, słuchaj, jaka to jest radość, sprawdź to, tak? Endorfiny będą ci się wydzielać, w ogóle będziesz się czuł szczęśliwy, jak popróbujesz.
A to jest prawda.
Tak, ale mówię o tym, że my często nie zauważamy tego, że to ciało jest, że radość
że
jest
ono może nam
z fizjologią.
Rozumiem, że ono nam może dać radość, ale jeżeli nie zadbamy o to, to on może nam dać smutek i zniechęcenie, prawda? I ociężałość niebywałą. No i znowu tutaj dbałość o siebie, czyli dbałość i o ciało, i o umysł, i przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, co nam co robi, tak? Ja tutaj powiedziałam, że chlebem można się zapchać. Mhm. Nie bez powodu, ponieważ bardzo często właśnie objedzenie się takie bardzo duże i takie zajedzenie trosk i smutków, mhm, tak? Powoduje później, że te troski i smutki są coraz większe, że to wcale to przynosi ulgę na chwilę tylko, a potem one jeszcze bardziej się zwiększają, bo człowiek przestaje akceptować siebie, bo się robi takie zamknięte kółeczko. Ale jak powiedziałaś o opychaniu się, to ja tutaj powiedziałam o chlebie, ale miałam też takie poczucie, że są ludzie, którzy opychają się także zdobywaniem czyli uganiają się, nazwijmy to sobie, za endorfinami, tak? I w końcu są przeładowani tym uganianiem się i te endorfiny, nawet jak one się już uwalniają, to one nie dają takiej radości, jakby dawały wtedy, kiedy byłoby to nie takie przeładowane, nie takie upchnięte, nie takie na siłę robione. Czyli tutaj też trzeba powiedzieć, że zwrócić uwagę na ciało i umiar, bo to jest bardzo ważne. Umiar we wszystkim, co robimy i umiar we wszystkim, do czego się zobowiązujemy nawet wobec siebie. Mówisz o ciele też jeszcze. Nasze ciało może nam przynieść bardzo wiele radości. Zadbanie o to ciało, danie mu takiego komfortu, jedzenie, picie.
Co seks, który może być, może być radosny, ale potrafimy tę radość seksu zabić, bo na przykład nie wyglądamy tak, jak powinniśmy, albo to nie wyszło tak jak wyszło w zeszłym tygodniu, a powinno być według jakiegoś schematu.
Z góry ustalonego schematu. Tak, tak?
Jak nie ma fajerwerków, to już jest w ogóle nieudane i jest katastrofa.
Tak, czyli zarówno radość, jak i powód do wielkich smutków, jak i powód do tego, żeby każdą radość właściwie zabić, bo coś jest nie w porządku, bo coś nie przystaje do naszych wyobrażeń, prawda? Ja sobie myślę też o takich przyjemnościach drobnych, które my sobie możemy sprawiać. Kobiety mają takie przyjemności w pójściu, nie wiem, do fryzjera, zrobienie sobie dobrego manikir, nie wiem, jakiegoś masażu, zresztą mężczyźni też chodzą i na saunę, i na baseny. I to jest takie dawanie sobie przyjemności, dawanie sobie chwil radości i chwil odprężenia. I wiem, jak dobrze to robi komuś, kto tego nigdy nie robił i nagle zaczyna, na przykład pójdzie pierwszy raz na saunę i mówi, że zupełnie inaczej poczułem. Nagle okazuje się, że małym kosztem można sprawić sobie dość dużą przyjemność.
Mam przyjaciółkę, do której wpadam od czasu do czasu i ona pyta, a w jakim kubku chcesz herbatę? Mówię, jak to w jakim kubku? Z uchem. Ona mówi, nie, no zobacz, mam taki w kwiatki, mam z żyrafą, mam pomarańczowy. To jaki ci dzisiaj pasuje do nastroju? Na początku mówię, ale o czym ty mówisz? Po czym stało się to takim rytuałem. Także ja przybiegam do tej szafki, patrzymy razem na kubki. Tak naprawdę to już większość znam, ale od czasu do czasu pojawia się też przyjemna niespodzianka. Mówi, zobacz, mam taki nowy, niebieski, może chcesz w tym. I to jest drobiazg. I ktoś może powiedzieć, że to jest głupota, to jest tak, wiesz, to jest tak nieznaczące. Natomiast to jest coś tak przyjemnego i nawet jeżeli spotykamy się, żeby później porozmawiać o trudnych rzeczach, porozmawiać o problemach, którym ona czy ja, że to początek jest dobry i to jest takie dzielenie się czymś fajnym. Ja wiem, że wstawienie do tamtej szafki kubka dodatkowego, tak?
Jest
wielką przyjemnością i czasami zakradam się tam i wstawiam taki kubek. Ja mówię, ojej, tutaj, słuchaj, naprawdę, drobiazgi.
A to jest, poruszyłeś teraz taką bardzo ważną rzecz, jak sprawianie przyjemności innym ludziom. Takimi drobiazgami właśnie. Taka dbałość o przyjaciół, dbałość o znajomych, dbałość o bliskich. I jeśli tą dbałość się pielęgnuje i kultywuje w jakimś domu, to ten dom jest o wiele bardziej radosny. Mhm. I taka rodzina jest o wiele bardziej radosna. Natomiast jeżeli tego czegoś nie ma, jeżeli to jest takie, po prostu nikt o to nie dba, nikt nie stara się drugiej osobie sprawić przyjemności, nikt o tym nie pomyśli nawet, to jest szaro. Zwróć uwagę. Są domy, gdzie dzieci robią niespodzianki rodzicom, gdzie rodzice robią niespodzianki dzieciom i to ja nie mówię o dzieciach pięcioletnich, mówię o dorosłych osobach albo dorastających osobach, gdzie jest dużo uśmiechu i dużo frajdy i dużo radości. A są takie domy, gdzie się mówi, nawet się nie mówi dzień dobry, ani do widzenia, po prostu się żyje. Szaro.
I co, wybór należy do nas, tak?
Tak. To my możemy powiedzieć coś miłego, to my możemy zrobić coś miłego, to my możemy rozpocząć jakiś rytuał, który potem będzie towarzyszył naszemu domowi, naszemu życiu, który będzie radował nas i innych.
No ciekaw jestem, z czym zostawiamy naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że ich trochę rozbudziliśmy do tego, żeby spróbować albo kontynuować to, co w pewnym momencie zarzucone, albo niektórzy być może poczuli się zdopingowani do tego, żeby spróbować po raz pierwszy, a niektórzy, mam nadzieję, że utwierdzili się w tym, że to, co robią, to jest dobre.
Że warto, tak, warto robić takie drobne, fajne rzeczy. Warto dawać uśmiech, bo to 10-krotnie do nas wraca. Zwróćcie na to uwagę. Ludzie lubią uśmiechnięte twarze. Dlaczego? Dlatego, że od tych uśmiechniętych twarzy nam się robi lżej na duszy.
Jak wynika z brytyjskich badań, kobiety wolą wchodzić do sklepów, w których są mniej niż bardziej atrakcyjne sprzedawczynie. Przy tych niezwykle atrakcyjnych czują się trochę zakłopotane i łażą gdzieś tam kompleksy. A myślę, że nikt nie ma wątpliwości, do jakiego sklepu my chcemy wejść. Czy z taką uśmiechniętą panią Basią, która być może nawet, że tak powiem, modowo zatrzymała się w latach 70. I w ogóle jest taka trochę z lat 70. Natomiast ma dla nas uśmiech, czy to musi być wyfiokowana natomiast z martwym, marmurowym wyrazem twarzy kobieta. Przy sklepie to nie mamy wątpliwości, nie taka jeszcze, wiesz, naciągnięta botoksem co to się robi? Jak się tutaj podcina skórę i tak się podciąga? Lifting, no naprawdę. Ja trochę nie jestem w kursie, ale czasami u fryzjera czytam takie gazety i tam jest bardzo dużo o tym. I tutaj nie mamy wątpliwości. To ciekaw jestem, czy na przykład nasi słuchacze, kiedyś tak było u Musierowiczowej, że to był eksperymentalny sygnał dobra, czyli ESD wysyłane. By tak spróbować swojego szefa trochę rozminować, po prostu bardziej uśmiechając się do niego. Sprawić radość swojemu szefowi.
To jest wyzwanie, słuchajcie, jest wyzwanie. Dlatego, że tu trzeba być, powiedziałabym, delikatnie ostrożnym, tak? Bo na pewno to nie chodzi o to, żeby się głupkowato uśmiechać i mówić dzień dobry stać i opowiadać dowcipy, ale na pewno, jeżeli to jest z serca uśmiech, jeżeli to jest z serca jakieś dobre życzenie, to wierzcie mi, to się czuje. To ludzie naprawdę więcej czują i więcej wiedzą, niż nam się wydaje. I jeżeli to jest z serca, to jest zawsze dobrze przyjęte i zawsze sympatyczne.
A Dzień Dobrej Wiadomości już się kończy. Kończy się 8 września i jeżeli media sobie nie radzą z przekazywaniem dobrych informacji, to myślę, że to musi być po prostu inicjatywa oddolna i nie ma co liczyć na to, że dziennik telewizyjny zacznie opowiadać o tym, co się udało i co nam wyszło, to być może sami powinniśmy te wiadomości sobie przekazywać. To ja też jutro do ciebie powinienem z czymś dobrym się odezwać.
To ja będę czekała.
Sam jestem ciekaw, co to będzie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i życzę ci wielu radosnych dni.
Dziękuję bardzo i ja słuchaczom życzę wielu radosnych dni i dobrych wiadomości.
Maria Moneta Malewska była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję i tobie też tego życzę.
A ja zapraszam na jutrzejsze wydanie Zostaw Wiadomości. Będę na was czekał po wiadomościach po 22. Do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.